Niedzielny
dzwon.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. To wydarzenie przemienienia dokonuje się w otoczeniu następujących okoliczności. To się wszystko dzieje w rozdziale 9 Łukasza. Każdy rozdział jest pewną całością i rzeczy, które się dzieją w danym rozdziale, są powiązane ze sobą, tworzą kontekst. Te okoliczności, obok których czy przy których dokonuje się dzisiejsze wydarzenie przemienienia, są takie. Rozmnożenie chleba, czyli cud nasycenia głodu, tego duchowego przede wszystkim. Rozmnożenie chleba jako znak obecności Pana, który nie tylko zna głód serca mój i Twój, ale go wypełnia i syci sobą samym. Następnie wyznanie Piotra. Pan Jezus pyta się, kim jestem dla ludzi? Ano tym. A kim jestem dla Was? Kim jestem dla Ciebie? I Piotr mówi, jesteś Mesjaszem. Gdy tylko to powiedział, następuje pierwsza zapowiedź męki Pana, po której Pan mówi o warunkach naśladowania Jego. Mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, on to mówi do Piotra i do uczniów, ale także do mnie, niech zdystansuje się do swoich wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób Bóg dokonuje zbawienia. Bo jak wiemy, Piotr miał swoją wizję, jak Pan Bóg ma zbawiać i nawet wziął na bok Jezusa i go upominał, jak to ma być. A Pan mówi, jeśli chcesz pójść za mną, zostaw na boku Twoje wyobrażenia na temat tego, jak ma się dokonać zbawienie. Później następuje wydarzenie przemienienia, później Pan Jezus schodzi po całym dniu, oni są tam cały dzień na tej górze, żeby kontemplować to, co się wydarzyło, żeby do nich dotarło, do uczniów, co się wydarzyło. Później Pan schodzi z nimi z góry, jest wyrzucenie złego ducha z chłopca, a później druga zapowiedź męki. Można się zapytać, myślę, że nawet trzeba, co cały ten kontekst chce nam ważnego powiedzieć? Ten rozdział 9 i te wydarzenia. Z czym, z jaką treścią, z jaką myślą chce do nas dotrzeć? Może z tym, między innymi, że Pan dokonuje zbawienia pośród utrapienia, nie na zewnątrz utrapienia. Mesjaństwo Pana, i z tego wyciągał, z tych wyobrażeń Piotra i uczniów, nie polega na tym, że omijamy szerokim łukiem cierpienie, prawda, które jest częścią życia, ale Mesjasz, prawda, według wyobrażeń uczniów omija to wszystko, co jest trudnym doświadczeniem ludzkim. Cierpienie, utrapienie, lęk. On nas już teraz syci, wyrzuca złe duchy i już jest tylko i wyłącznie bardzo dobrze. Ale kontekst 9 rozdziału chce nam powiedzieć, że Pan dokonuje zbawienia nie gdzie indziej, jak w samym centrum utrapienia. Nie poza nim. Przemienienie Jezusa ma miejsce pomiędzy dwiema zapowiedziami męki i zmartwychwstania. Czyli, że Pan zmartwychwstaje, przechodząc przez nasze ludzkie doświadczenie smutku, strapienia, samotności, lęku, niezrozumienia nieraz, a może i często, tego, co się dzieje i dlaczego w ogóle coś takiego się dzieje. Tu chce On się przemieniać i tu chce zmartwychwstawać. Nie poza tym wszystkim. Choć po ludzku byłoby tak lepiej. Uczniowie Piotr oraz ja mamy swoje wyobrażenia tego, jak Pan powinien działać. Kiedy Jezus mówi o męce i śmierci, Piotr go upomina. Ja też. Ile razy mam pretensje do Pana Boga, że nie działa tak, jak oczekuję tego ja. Dlatego Pan mówi, daję to przemienienie w pośrodku dwóch zapowiedzi męki. I dlatego mówi, jeśli chcesz pójść za mną, zostaw na boku twoje wyobrażenia, zaufaj mi, tak jak Abram. No Abram stoi i mówi, jak ja mogę mieć potomstwo, liczne gwiazdy, skoro nie mam ani jednego syna. Moja żona jest niepłodna, a Pan mówi, ty mi zaufaj, ja tego nie ominę, ja dokonam cudu właśnie w tym. W tym, co jest, rozumiecie, moją najsłabszą częścią życia wewnętrznego, w tym, nie poza tym. Dlatego to przemienienie dzisiaj jest takim jasnym błyskiem, który chce rozświetlić czeluść mojej niewiary, która wmawia mi, że Boga nie ma w cierpieniu. Nie ma Go w strapieniu, nie ma Go w samotności, nie ma Go w lęku, nie ma Go w grzechu, a właśnie, że jest. Gdyby Go tam nie było, to w tych wszystkich trudnych doświadczeniach okazałoby się, że jestem sam. Sam. A On nie chce, żebym był w tym wszystkim sam, dlatego On w tym chce być ze mną i tam, nie gdzie indziej, chce z martwych powstawać. Świadkami przemienienia są Eliasz i Mojżesz, a więc ci, którzy doświadczyli mocy Boga nie gdzie indziej, jak właśnie we własnym cierpieniu, lęku, opuszczeniu. Eliasz ucieka przed królową pogańską Izabel, kładzie się pod drzewem i chce umrzeć. Zabierz, Panie, moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Ogarnia go lęk, rozpacz, depresja. Gaśnie, wsysa go jakaś ciemność. W tym doświadcza Pana, który mówi, chodź. 40 dni drogi i w pieczarze Eliaszowej Pan mu się odsłania na nowy sposób. I Eliasz jest przemieniony tym doświadczeniem Pana Boga, ale ono się dokonuje nie gdzie indziej, jak właśnie w jego lęku, wątpliwościach, rozpaczy, słabości. Takiej totalnej. Mojżesz także błąka się przez 40 lat z owcami po pustyni. Wie, że jest zbrodniarzem, zabił Egipcjanina i jest uciekinierem. Pan mu się w tym objawia. Na to wygląda, nie? Że chce się objawić nigdzie indziej, jak właśnie tam, gdzie się tego nie spodziewam. Bo myślę, że w tych wymiarach życia, najbardziej mrocznych i słabych, chyba nie powinno go być. Powinien być tam, gdzie wszystko gra, gdzie jest wyobrażenia Piotrowe, wyobrażenia moje. Dlatego Paweł Starsu mówi dzisiaj o wrogach krzyża, wrogowie krzyża. Kim są wrogowie krzyża? To są ci, którzy nie uznają, że w krzyżu jest moc Boga, który dokonuje zbawienia. Nie uznają, że Pan przemienia i przekształca serce w moim krzyżu, czyli tam, gdzie jestem absolutnie do niczego. Jestem wrogiem krzyża, kiedy odbieram Panu moc, by On działał w moich słabościach. Bo myślę, że powinien działać zupełnie gdzieś indziej. A więc On przemienia się, zmartwychwstaje w moim krzyżu, w moich utrapieniach, w moich wątpliwościach, samotności, grzechu, mroku. I najpełniej dokonuje uświęcenia mnie całego i Ciebie też, nas. Najpełniej dokonuje uświęcenia mnie całego, wyciągając z nocy lęku, przemieniając się w światło zmartwychwstania, nie gdzie indziej, jak tam, gdzie jest największy mój mrok. Pierwsze czytanie. To przymierze, które Bóg, Stwórca, zawiera z Abramem, dokonuje się w największym, najgęstszym mroku. Co jest moim najgęstszym mrokiem dziś? Tam Pan chce dokonać wydarzenia przemienienia. Tam Pan chce razem ze mną przechodzić przez ten mrok. Tam Pan chce zmartwychwstawać. Jeśli go wypchnę z tego i uznam, że nie, że on nie ma prawa z różnych powodów, nie wiem, bo jest... Nie ma prawa być w moim grzechu, w mojej słabości, w moim lęku. Staje się wrogiem krzyża i pochłania mnie czeluść i ogromna samotność, która rozwala serce, miażdżąc je na 1000 kawałków. Dlatego ten rozdział 9 dzisiaj jest nam dany, dlatego wydarzenie przemienienia jest pomiędzy dwiema zapowiedziami męki, żeby do mnie dotarło, że Pan mówi: Wojtuś, i do Ciebie po imieniu. Te miejsca, które są Twoją czeluścią, mrokiem najgęstszym, to są miejsca, do których przychodzę. Nie sprawiam, pstrykając palcami, że to znika. Robię coś o wiele większego. Właśnie tam, nie gdzie indziej, dokonuję przemiany, uświęcenia i zmartwychwstania. Obyśmy tylko w to chcieli wierzyć, że to tak jest. Obyśmy tylko pozwalali Mu działać nie gdzie indziej, jak właśnie w tych miejscach. A staniemy się nie wrogami krzyża, ale chrześcijanami z krwi i kości, którzy doświadczyli, że Pan zmartwychwstaje w tym, w czym człowiek po ludzku myśli, że to jest niemożliwe. Właśnie tam, nie gdzie indziej. Pamiętajmy o tym. Amen.
Niedzielny dzwon.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. To wydarzenie przemienienia dokonuje się w otoczeniu następujących okoliczności. To się wszystko dzieje w rozdziale 9 Łukasza. Każdy rozdział jest pewną całością i rzeczy, które się dzieją w danym rozdziale, są powiązane ze sobą, tworzą kontekst. Te okoliczności, obok których czy przy których dokonuje się dzisiejsze wydarzenie przemienienia, są takie. Rozmnożenie chleba, czyli cud nasycenia głodu, tego duchowego przede wszystkim. Rozmnożenie chleba jako znak obecności Pana, który nie tylko zna głód serca mój i Twój, ale go wypełnia i syci sobą samym. Następnie wyznanie Piotra. Pan Jezus pyta się, kim jestem dla ludzi? Ano, tym, tym, tym. A kim jestem dla was? Kim jestem dla ciebie? I Piotr mówi, jesteś Mesjaszem. Gdy tylko to powiedział, następuje pierwsza zapowiedź męki Pana, po której Pan mówi o warunkach naśladowania Jego. Mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. On to mówi do Piotra i do uczniów, ale także do mnie. Niech zdystansuje się do swoich wyobrażeń na temat tego, w jaki sposób Bóg dokonuje zbawienia. Bo jak wiemy, Piotr miał swoją wizję, jak Pan Bóg ma zbawiać i nawet wziął na bok Jezusa i go upominał, jak to ma być. A Pan mówi, jeśli chcesz pójść za mną, zostaw na boku twoje wyobrażenia na temat tego, jak ma się dokonać zbawienie. Później następuje wydarzenie przemienienia. Później Pan Jezus schodzi po całym dniu. Oni są tam cały dzień na tej górze, żeby kontemplować to, co się wydarzyło, żeby do nich dotarło, do uczniów, co się wydarzyło. Później Pan schodzi z nimi z góry. Jest wyrzucenie złego ducha z chłopca, a później druga zapowiedź męki. Można się zapytać, myślę, że nawet trzeba, co cały ten kontekst chce nam ważnego powiedzieć? Ten rozdział 9 i te wydarzenia. Z czym, z jaką treścią, z jaką myślą chce do nas dotrzeć? Może z tym, między innymi, że Pan dokonuje zbawienia pośród utrapienia, nie na zewnątrz utrapienia. Mesjaństwo Pana i z tego wyciągał, z tych wyobrażeń Piotra i uczniów, nie polega na tym, że omijamy szerokim łukiem cierpienie, prawda, które jest częścią życia, ale Mesjasz, prawda, według wyobrażeń uczniów omija to wszystko, co jest trudnym doświadczeniem ludzkim. Cierpienie, utrapienie, lęk. On nas już teraz syci, wyrzuca złe duchy i już jest tylko i wyłącznie bardzo dobrze. Ale kontekst 9 rozdziału chce nam powiedzieć, że Pan dokonuje zbawienia nie gdzie indziej, jak w samym centrum utrapienia. Nie poza nim. Przemienienie Jezusa ma miejsce pomiędzy dwiema zapowiedziami męki i zmartwychwstania. Czyli, że Pan zmartwychwstaje, przechodząc przez nasze ludzkie doświadczenie smutku, strapienia, samotności, lęku, niezrozumienia nieraz, a może i często, tego, co się dzieje i dlaczego w ogóle coś takiego się dzieje. Tu chce On się przemieniać i tu chce zmartwychwstawać. Nie poza tym wszystkim. Choć po ludzku byłoby tak lepiej. Uczniowie Piotr oraz ja mamy swoje wyobrażenia tego, jak Pan powinien działać. Kiedy Jezus mówi o męce i śmierci, Piotr go upomina. Ja też. Ile razy mam pretensje do Pana Boga, że nie działa tak, jak oczekuję tego ja. Dlatego Pan mówi, daję to przemienienie pośrodku dwóch zapowiedzi męki. I dlatego mówi, jeśli chcesz pójść za mną, zostaw na boku twoje wyobrażenia, zaufaj mi, tak jak Abram. No, Abram stoi i mówi, jak ja mogę mieć potomstwo, liczne gwiazdy, skoro nie mam ani jednego syna. Moja żona jest niepłodna, a Pan mówi, ty mi zaufaj, ja tego nie ominę, ja dokonam cudu właśnie w tym. W tym, co jest, rozumiecie, moją najsłabszą częścią życia wewnętrznego, w tym, nie poza tym. Dlatego to przemienienie dzisiaj jest takim jasnym błyskiem, który chce rozświetlić czeluść mojej niewiary, która wmawia mi, że Boga nie ma w cierpieniu, nie ma Go w strapieniu, nie ma Go w samotności, nie ma Go w lęku, nie ma Go w grzechu, a właśnie, że jest. Gdyby Go tam nie było, to w tych wszystkich trudnych doświadczeniach okazałoby się, że jestem sam. Sam. A On nie chce, żebym był w tym wszystkim sam, dlatego On w tym chce być ze mną. I tam, nie gdzie indziej, chce z martwych powstawać. Świadkami przemienienia są Eliasz i Mojżesz. A więc ci, którzy doświadczyli mocy Boga nie gdzie indziej, jak właśnie we własnym cierpieniu. Lęku, opuszczeniu. Eliasz ucieka przed królową pogańską Izabel, kładzie się pod drzewem i chce umrzeć. Zabierz, Panie, moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Ogarnia go lęk, rozpacz, depresja. Gaśnie, wsysa go jakaś ciemność. W tym doświadcza Pana, który mówi, chodź, 40 dni drogi i w pieczarze Eliaszowej Pan mu się odsłania na nowy sposób. I Eliasz jest przemieniony tym doświadczeniem Pana Boga, ale ono się dokonuje nie gdzie indziej, jak właśnie w jego lęku, wątpliwościach, rozpaczy, słabości, takiej totalnej. Mojżesz także błąka się przez 40 lat z owcami po pustyni. Wie, że jest zbrodniarzem, zabił Egipcjanina i jest uciekinierem. Pan mu się w tym objawia. Na to wygląda, nie? Że chce się objawić nie gdzie indziej, jak właśnie tam, gdzie się tego nie spodziewam. Bo myślę, że w tych wymiarach życia, najbardziej mrocznych i słabych, chyba nie powinno go być. Powinien być tam, gdzie wszystko gra, gdzie jest wyobrażenia Piotrowe, wyobrażenia moje. Dlatego Paweł Starsu mówi dzisiaj o wrogach krzyża, wrogowie krzyża. Kim są wrogowie krzyża? To są ci, którzy nie uznają, że w krzyżu jest moc Boga, który dokonuje zbawienia. Nie uznają, że Pan przemienia i przekształca serce w moim krzyżu, czyli tam, gdzie jestem absolutnie do niczego. Jestem wrogiem krzyża, kiedy odbieram Panu moc, by On działał w moich słabościach. Bo myślę, że powinien działać zupełnie gdzieś indziej. A więc On przemienia się, zmartwychwstaje w moim krzyżu, w moich utrapieniach, w moich wątpliwościach, samotności, grzechu, mroku. I najpełniej dokonuje uświęcenia mnie całego i Ciebie też. Nas. Najpełniej dokonuje uświęcenia mnie całego, wyciągając z nocy lęku, przemieniając się w światło zmartwychwstania, nie gdzie indziej, jak tam, gdzie jest największy mój mrok. Pierwsze czytanie. To przymierze, które Bóg, Stwórca, zawiera z Abramem, dokonuje się w największym, najgęstszym mroku. Co jest moim najgęstszym mrokiem dziś? Tam Pan chce dokonać wydarzenia przemienienia. Tam Pan chce razem ze mną przechodzić przez ten mrok. Tam Pan chce zmartwychwstawać. Jeśli go wypchnę z tego i uznam, że nie, że on nie ma prawa z różnych powodów, nie wiem, bo jest, nie ma prawa być w moim grzechu, w mojej słabości, w moim lęku, staje się wrogiem krzyża i pochłania mnie czeluść i ogromna samotność, która rozwala serce, miażdżąc je na 1000 kawałków. Dlatego ten rozdział 9 dzisiaj jest nam dany, dlatego wydarzenie przemienienia jest pomiędzy dwiema zapowiedziami męki, żeby do mnie dotarło, że Pan mówi, Wojtuś, i do Ciebie po imieniu. Te miejsca, które są Twoją czeluścią, mrokiem najgęstszym, to są miejsca, do których przychodzę. Nie sprawiam, pstrykając palcami, że to znika. Robię coś o wiele większego. Właśnie tam, nie gdzie indziej, dokonuję przemiany, uświęcenia i zmartwychwstania. Obyśmy tylko w to chcieli wierzyć, że to tak jest. Obyśmy tylko pozwalali Mu działać nie gdzie indziej, jak właśnie w tych miejscach. A staniemy się nie wrogami krzyża, ale chrześcijanami z krwi i kości, którzy doświadczyli, że Pan zmartwychwstaje w tym, w czym człowiek po ludzku myśli, że to jest niemożliwe. Właśnie tam, nie gdzie indziej. Pamiętajmy o tym. Amen.